Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem ponownie jest Tomasz Wilk.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy odnośnie historii pana Tomasza ze środowiska detektywistycznego. No i moje pierwsze pytanie, czy pamięta pan swoje pierwsze zlecenie?
Tak. Nie było to tak dawno, więc nie sposób zapomnieć. Zresztą pierwsze zlecenie podejrzewam, że zawsze będzie miało jakiś taki swój smaczek. A wykonywałem zlecenie, jakżeby inaczej, dotyczące kwestii lojalności małżeńskiej. Zatrudnił mnie pan, który podejrzewał, że jego żona konkretnego dnia spotka się z konkretnym mężczyzną. To znaczy nie wiedział, jaki to mężczyzna, ale spodziewał się, że się tego dnia spotka z tym mężczyzną. Tak jak wspomniałem, było to moje pierwsze zlecenie. Klient się kontaktował bezpośrednio ze mną. W związku z powyższym nie ukrywam, że też nie do końca wiedziałem, jak się z tym obchodzić, jak się zachowywać w stosunku co do klienta. No i prowadziłem czynności za tą panią. Cały dzień mi gdzieś tam mijał na jeżdżeniu za nią, od zakupów po rodzinę i tym podobne. No i w pewnym momencie dzwoni do mnie klient i pyta się mnie, gdzie jestem. Ja odpowiedziałem, że w takim miejscu obserwuję jego małżonkę i prawdopodobnie jest u kogoś z rodziny, bo weszła do jakiegoś tam budynku. On mi mówi, no wiem, tylko gdzie pan jest? I ja mówię, no tłumaczę panu, na takiej takiej ulicy siedzę i obserwuję. On mówi, ja też tu jestem, szukam pana. Ja mówię, a po co pan mnie szuka? Bo chcę wiedzieć, gdzie pan jest. No chciał mnie po prostu sobie znaleźć, ale nie o to w całej sprawie chodziło. Później potoczyła się sytuacja w sposób następujący. Pani rzeczywiście się spotkała z panem, poszli razem do hotelu, ustaliłem, do jakiego hotelu weszli, na jakie piętro, do którego pokoju. Dzwoni klient, gdzie oni są, bo już wiedział, że jest ten drugi ktoś. Ja mówię, że no stoję po takim i takim hotelem, no i czekam na to, co się będzie działo dalej, aczkolwiek domyślam się, co się będzie działo dalej, więc dalsze czynności w mojej ocenie nie mają sensu ze względu na to, że po prostu no przecież nie udokumentuję tego, do pokoju im nie wejdę. No i klient mówi, dobra, zaraz tam będę. No i przyjechał. Spytał mnie, który pokój, powiedziałem, który pokój, no i to był mój błąd. No, pan poszedł gdzieś tam porozmawiać. No dyskusja była bardzo ożywiona, mówiąc delikatnie. Następnie pan wyszedł przed hotel, stanął obok mnie i stwierdził, zacytuję, że czeka na pały, ze względu na to, że tam musiał dojść do jakiejś mocnej przepychanki. No i tak sobie usiadł i czekał. To był mój błąd, który popełniłem jako początkujący detektyw, jako początkujący przedsiębiorca, ze względu na to, że informowałem klienta, gdzie jestem, co się dzieje. W tej chwili tego nie robię. Ograniczam to do niezbędnego minimum w sytuacji, w której klient chce cokolwiek wiedzieć. Ograniczam to do niezbędnego minimum. To, co mówiłem wcześniej panu. Czynności detektywistyczne uwielbiają ciszę. Mam być ja i moja sprawa. Nic więcej. A w sytuacji, w której pojawia się klient, który tak naprawdę ma natłok myśli, bo wszystko zależy na jakimś etapie. Są ludzie, którym po prostu zależy na rozwodzie i dla nich to jest na rękę. Co ja wykonuję? Okej, w porządku. Im więcej materiału, tym lepiej. Ale są osoby, które tym żyją i które to przeżywają. Siedząc w domu, w swoich mózgach kreują najgorsze myśli tego, co się dzieje. No najczęściej się dzieje, no ale czasami nic się nie dzieje. Kreują sobie gdzieś tam tą swoją wizję i na podstawie wykreowanej wizji po prostu tym żyją. Żeby uniknąć jakichś konfrontacji, jakichś zdarzeń, jakichś przyjazdów, jakichś scen typowych dla paradokumentów dotyczących usług detektywistycznych, należy milczeć i nie informować klienta odnośnie tego, co się dzieje.
A jak ta sytuacja się potoczyła? Tam jakieś były mocne obrażenia, czy...
Złamany nos.
Okej, czyli...
To znaczy...
I tak mało w kontekście...
Wie pan co? Mało. Zgadzam się z panem. Mało. Tutaj nie zostało złożone zawiadomienie z przyczyn oczywistych. Ten człowiek, który spotkał się z figurantką, no też nie było mu na rękę, żeby tutaj sprawa była nagłaśniana, jeżeli chodzi o kwestię, gdzie przebywał i z kim przebywał. W związku z powyższym no w ten sposób się to skończyło. Jednak no trzeba minimalizować takie ryzyko.
No oczywiście. A w jakiej kuriozalnej sytuacji pan jeszcze wpada? Bo chodzi mi o to, czy zdarzają się sytuacje, w których przypadkowo wpada pan na osoby obserwowane w sklepie lub nawet po jakiejś obserwacji, znaczy po zakończonej sprawie w trakcie swojego szarego życia. Nie wiem, trafiają się panu jeszcze te osoby gdzieś migają, te twarze?
No nie. To znaczy, najgorsze jest w tym wszystkim to, że ciężko mi jest znaleźć miejsce, w którym nie byłem, w którym nie prowadziłem jakiejś czynności. Także teoretycznie, gdziekolwiek się nie pojawię, mówię tutaj o naszej metropolii, gdziekolwiek się nie pojawię, zawsze jest jakieś miejsce, z którym mam wspomnienia związane z jakąś obserwacją, czy też na potrzeby gospodarcze, czy też na potrzeby typowe takie właśnie rozwodowe i tym podobne. W związku z powyższym często jestem w takich miejscach, ale nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mnie rozpoznał, bądź też żebym ja rozpoznał kogoś. Czasami jadąc autem mijam, o dobra, to jest mój zlecający, albo o dobra, to jest mój figurant, albo o, za tym autkiem jeździłem, prawda? Więc takie sytuacje owszem się zdarzają, ale nie, jeszcze mi się nie zdarzyło i mam nadzieję, że tak zostanie.
Czy pamiętam pamięta pan jakieś zlecenie, które zdawało się z pozoru błahe, a na koniec przerosło waszą moc sprawczą i musieliście wspierać się podmiotami zewnętrznymi, na przykład policją?
Może nie w ten sposób, w jaki pan w tej chwili opisał, ale była podobna sytuacja, mianowicie zwróciła się do nas pani, która po prostu ucierpiała w pewnym zdarzeniu. Tam śledztwo zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy, no i pani poprosiła nas o pomoc, żebyśmy ustalili, kto to zrobił. W trakcie czynności pani sama się do nas zwróciła, że posiada wiarygodną informację o świadku zdarzenia, który to świadek zdarzenia wie bardzo dużo na temat samego zdarzenia i wie informacje, o których nie może wiedzieć osoba taka karmiąca się sytuacją ogólnie, gdzieś tam, gdzieś podsłyszał i tak dalej. Musiał, informacje, które posiada, muszą wskazywać na to, że albo jest blisko osoby, która była sprawcą, albo sama jest sprawcą. No więc doszło do sytuacji takiej, w której ustaliliśmy, że zorganizujemy spotkanie z tą osobą w jakiś taki sposób, no i następnie wyciągniemy z tej osoby informacje dotyczące całego zdarzenia, udokumentujemy to, a później zastanowimy się, co zrobimy z tym dalej. I tak też zrobiliśmy, rozpoczęliśmy czynności, tam sprawą zajęła się pewna pani detektyw, z którą kiedyś współpracowałem, ze względu na to, że posiada ona bardzo duże takie zdolności w komunikacji z człowiekiem, bardzo szybko nawiązała tutaj jakąś tam relację z tym naszym świadkiem, tak go nazwijmy, no i zaczęła z nim spokojnie rozmawiać o różnych tematach, a następnie poprzez kombinowanie rozmową przeszła na temat dotyczący jakiegoś tam konkretnego zdarzenia. No i facet zaczął sypać jak z rękawa, zaczął opowiadać, podawać szczegóły, wskazywać na osoby i tak dalej. I działając w ten sposób, po prostu no, wysypał wszystko. Tak naprawdę na podstawie tych puzli, które on rozsypał, wystarczyło po prostu dojść do konkretnych osób i już nie tylko na podstawie tego, co oświadczył ten człowiek, by postawić im zarzuty, ale też na podstawie tego, co o nich opowiedział. Dało się to poskładać w taki sposób, żeby wskazać tą drogę i ich jako sprawców. No więc po zebraniu tych informacji pani detektyw wyszła tak nakręcona, tak szczęśliwa, że poleciała prosto, ja jej tam asystowałem w tym, w sensie takim, że byłem na zewnątrz i czekałem na zebranie tych informacji. Ona miała do mnie podejść z okularami, na których nagrywała, ja miałem zrzucić kartę do komputera, zobaczyć, czy się wszystko nagrało. Technika ma to do siebie, że lubi się psuć w najbardziej kulminacyjnych momentach. Zrzucam tą kartę, przeglądam, jest. Jest dźwięk, jest obraz, jest wszystko. Super. No to dziewczyna wraca tam z powrotem do środka, żeby się pożegnać z tym człowiekiem, żeby tego tak głupio nie kończyć. No, pożegnała się, podziękowała, wzięła torebkę, wraca. Wracamy do biura, no i po drodze pani dyrektyw mówi do mnie, że chce coś, jakieś tam zakupy zrobić jeszcze i tak dalej. Zjechaliśmy do jakiegoś sklepu, no i się okazało, że przez tego człowieka została, prawdopodobnie przez tego człowieka, bo tego nie udowodniliśmy, ale w tym czasie została okradziona. Jak zostawiła tą torebkę w tym lokalu, to została okradziona. No taka sytuacja, no ale takie emocje towarzyszą czynnościom. Ona naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty i żeby tak zmanipulować człowieka, żeby z niego wyciągać informacje, no to trzeba mieć umiejętności, a później jeszcze, jak to się skończyło? Dobrze, już tak przechodząc do końca, bo troszkę się rozgadałem. Jak to się skończyło? Skończyło się tym, że nasza zlecająca otrzymała materiał, zwróciła się z tym bodajże do prokuratury, bo nawet policja, z tego co kojarzę, chyba nie była nawet zainteresowana powrotem do tej sprawy. No i osoby zostały skazane. Pani detektyw zeznawała w charakterze świadka w związku z tymi czynnościami, zarówno na policji, jak i przed sądem. No i tak to się skończyło, bo w ten sposób właśnie zebrała materiał i udało jej się w ten sposób dowieść tego, że kto za tym stoi.
A zastanawiam się, to spotkanie zostało doprowadzone między panią detektyw a tą osobą, to była, nie wiem, randka? To było przypadkowe spotkanie?
Nie. Aż tak tego nie wyglądało. Czasami trzeba w tym kierunku iść rzeczywiście i trzeba kombinować w ten sposób, ale jest to bardzo trudne ze względu na to, że przede wszystkim, no jak zagadać do takiej osoby, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak trafić w gust tej osoby, żeby chciała iść na randkę. No tutaj nie. Tu, jeżeli chodzi o szczegóły tego zdarzenia, no to niestety nie mogę zdradzić, w jaki sposób do tego doszło. W każdym razie, no tak, tutaj, żeby to zorganizować, musieliśmy przemyśleć wraz z osobą zlecającą, jak to zorganizować, ze względu na to, że osoba zlecająca miała dostęp do znajomych naszego świadka. I na podstawie właśnie rozmowy udało nam się ustalić, gdzie on będzie przebywał, jak tam dotrzeć i tym podobne. Szereg czynności wykonaliśmy, żeby do tego dojść.
To muszę w takim razie zapytać, skoro tak ciężko trafić w gusta, są panie detektyw, które są nauczone trafiać w gusta?
A nie.
Wiem, jak to brzmi,
jest,
ale...
Jest taki zawód jak tester wierności bodajże. Nie wiem, czy to jest zawód, czy to jest... W każdym razie coś się takiego wykształciło i gdzieś to tam próbuje się podpiąć pod detektywistykę. Nawet kilka razy przepraszam za tą minę, ale po prostu już na samo myślenie o czymś takim to mnie krew zalewa. W każdym razie gdzieś się to podpina pod detektywistykę, rzeczywiście się podkłada figurantowi osobę na podstawie rozpracowania jego, podkłada się figurantowi osobę, która będzie w jego typie, następnie ta osoba go uwodzi i jak daleko ten człowiek się posunie. Jest to obrzydliwe, niemoralne, nieetyczne, nie podlega żadnej dyskusji. A jeżeli chodzi o kwestię trafienia w gusta, tutaj już nie chodzi o kwestię trafienia w gusta, no bo pytanie brzmi, jak daleko mamy się posunąć w czynnościach, żeby uzyskać informacje od naszego figuranta. Są jakieś granice i tym podobne. Jeżeli chodzi o kwestię kontaktu, zawsze kobieta detektyw ma łatwiej niż mężczyzna detektyw. Bez względu na to, jakie by miał zdolności, kobieta zawsze łatwiej się porozumie zarówno z kobietą, jak i z mężczyzną, chociaż są wyjątki od tej reguły.
Jakie zlecenia były najgłupsze na samym poziomie już zlecenia, pomysłu klienta?
Zdarzają się telefony, w których dostaję jakieś dziwne zlecenia, a właściwie propozycje zleceń, gdzie już na poziomie samej rozmowy telefonicznej odmawiam, kończę rozmowę, bądź też jeżeli klient jest wyjątkowo męczący, to rzucam taką stawkę zaporową, że wiem, że się w życiu nie zgodzi. Więc tak to wygląda, chyba że już na samym początku uda mi się dowieść, że klient nie ma interesu prawnego do tego, żeby pewnego rodzaju czynności wykonywać. Tak? Ludzie mylą zawód detektywa, nie wiem, z człowiekiem, który rozwiąże ich problemy, tak? Bo jak słyszę, że pan jako detektyw ma coś zrobić, nie wiem, gdzieś tam pojechać, coś dostarczyć i tak dalej, gdzie to nie ma jakiegoś żadnego znaczenia, no od tego jest kurier, żeby to zrobić, tak? A nie detektyw. Chyba że trzeba to udokumentować, że to jest dostarczone, no to zmienia postać rzeczy. Zdarzają się rzeczywiście bezsensowne zlecenia. Tutaj są te zlecenia, o których gdzieś tam wcześniej w rozmowie wspomniałem. Odnośnie testera wierności zdarzało mi się, że ktoś do mnie dzwonił z tego rodzaju zapytaniem, czy takie usługi świadczymy. Odpowiadam, nie, nie świadczymy. Od tego są zupełnie inne firmy. No i tyle. Nie jest to usługa detektywistyczna w rozumieniu ustawy o usługach detektywistycznych.
Chciałoby się odpowiedzieć w zależności, jak wygląda żona.
A nie.
Śmieję się.
Rozumiem, ale nie, jest to absolutnie niemoralne, nieetyczne, obrzydliwe.
Z jakiego śledztwa był pan najbardziej zadowolony?
Wydaje mi się, że właśnie z tego, o którym opowiedziałem wcześniej, czyli odnośnie tego zlecenia dotyczącego sprawców zdarzenia, o którym nie mogę za bardzo powiedzieć, o którym nie chcę za bardzo powiedzieć, wchodząc w szczegóły. Tak naprawdę zadowolony jestem z każdego udanego śledztwa, podczas gdy biorę pod uwagę to, że w przypadku klienta indywidualnego i sprawy dotyczącej lojalności małżeńskiej, najczęściej sukcesy naszego śledztwa wiążą się z cierpieniem drugiej osoby, z poważnymi problemami po tej drugiej stronie, najczęściej z jakimiś trudnymi rozwodami i tym podobne. Także no, nasze sukcesy wiążą się z płaczem klientów bądź też figurantów.
A były takie sukcesy, które okazywały się, że klient sobie coś nas myślał i udowodniliście, że nie ma racji?
No właśnie to jest...
Rzadkość?
To się zdarza. No właśnie najgorszym klientem jest klient, który ma jakąś tam hipotezę. I pod tą hipotezę mamy się ustawić i tak naprawdę wszystko mamy robić pod to. Mało tego, ustalamy, że coś się dzieje zupełnie inaczej, że to wygląda zgoła inaczej. Nie, to na pewno się tak nie dzieje. To się dzieje tak, jak ja mówię, tak jak ja widzę, źle pracuję. I z takim klientem trudno się pracuje, bo cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak nie udowodnimy, że on się myli, że jest w błędzie. Bardzo często się zdarza, że jeździmy tam, no w tym przypadku akurat głównie za mężczyznami, gdzie dokumentujemy, że człowiek cały czas siedzi w pracy, mało tego, gdzieś tam siedzi w pracy tak, że go widać od ulicy, także że widzimy, że on gdzieś tam po tym biurowcu nie chodzi i się tam nie zabawia, tylko po prostu siedzi przy oknie i haruje od rana do wieczora. No a tutaj klient w tym wypadku ma wizję tego, że pewnie zdradza. No i dokumentujemy, że tak nie jest, że pracuje i tak dalej. Klientka wychodzi z założenia, że jest zupełnie inaczej. Widzimy to też po tym, w jaki sposób pozyskujemy nowego klienta. Mianowicie po tym, jak bardzo elektryczny jest klient, za którym jeździmy. Nawet jeżeli nie ma nic na sumieniu. Ale wiemy, że jesteśmy już w którymś z kolei, o czym nam oczywiście zlecający, broń Boże, nie powie, ale że jesteśmy w którymś z kolei biurem detektywistycznym, który się za tą osobą szlaja. Tylko i wyłącznie dlatego, że poprzednio nie udowodniły tej tezy, którą sobie postawił zlecający.
Drodzy słuchacze, to był pan Tomasz Wilk, specjalnie dla was, historię detektywa. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo chcielibyście coś usłyszeć, napiszcie w komentarzu i może następnym razem, jeżeli uda nam się spotkać, to ten temat podejmiemy. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.